Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieska Akademia Pro Vita zamierza promować macierzyństwo.
Nie zapominajcie o tragedii głodu we wschodniej Afryce, apeluje tamtejsza Caritas.
Na Jasnej Górze spotkali się polscy biskupi diecezjalni.
25 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Macierzyństwo powinno odzyskać pierwotne znaczenie jako dar Boży i nie może być traktowane niczym choroba. Takiego zdania jest prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. W wywiadzie udzielonym agencji ASI biskup Ignacio Carrasco de Paula zwrócił uwagę, że coraz częściej na wieść, że ktoś spodziewa się dziecka, reakcją bywa nie radość i gratulacje, ale zaniepokojenie czy wręcz współczucie dla danej osoby. Poinformował on także, że na luty 2012 roku przewidziane jest posiedzenie tej instytucji poświęcone prokreacji godnej człowieka oraz obronie i wspieraniu macierzyństwa.
Kierowana przez duchownego z Opus Dei Papieska Akademia Pro Vita zajmowała się ostatnio m.in. syndromem poaborcyjnym, tak gdy chodzi o diagnozę, jak i sposoby leczenia. Akademia rozpatruje też nowe problemy etyczne związane np. z tworzeniem tzw. banków krwi pępowinowej czy leczeniem bezpłodności. W pierwszym przypadku biskup Carrasco zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo komercjalizacji materiału do produkcji komórek macierzystych. W drugim na pokusę manipulacji przy okazji zapłodnienia pozaustrojowego. Kolejne problemy to praktyczna nieobecność kryteriów moralnych przy doborze ludzkich zarodków przeznaczonych do umieszczenia w łonie matki oraz zabijanie już w łonie matki tzw. nadliczbowych embrionów.
Inną kwestią, którą zajmuje się Papieska Akademia Pro Vita, jest promowanie skutecznych metod leczenia bezpłodności, które nie odwołują się do wątpliwych etycznie technik. Ponadto watykańscy etycy podejmują sprawę kresu ludzkiego życia. Nie chodzi tylko o medyczne i biologiczne zdefiniowanie ustania czynności życiowych, ale także o stosunek do osób terminalnie chorych. Ta sytuacja jest dla nich wielką próbą, stwierdził biskup Carrasco. Stąd potrzebują one szczególnej pomocy i to nie tylko rozumianej w sensie technicznym, ale także pomocy osobowej, uczuciowej, zrozumienia i uznania ich godności.
Pośród obiektów uszkodzonych przez trzęsienie ziemi, które we wtorek nawiedziło wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, znalazła się największa świątynia katolicka Stanów Zjednoczonych. Chodzi o Bazylikę, Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Niewielkim zniszczeniom uległy również zabytkowe kościoły w Stanach Maryland i Virginia. Siła wtorkowego trzęsienia wyniosła niemal 6 stopni w skali Richtera.
Choć koszty naprawy Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia wyceniono wstępnie na kilka milionów dolarów, to nie odnotowano jednak zniszczeń samych murów świątyni. Kompletnemu rozbiciu uległy 3 spośród 4 wieżyczek umocowanych na najwyższych partiach wybudowanej w stylu gotyckim bazyliki. I to ich naprawa, jak ocenił wieloletni architekt świątyni Antony Segretti, ze względu na wysokość będzie najkosztowniejsza. Ponadto zniszczeniu uległo też kilkadziesiąt spośród 700 figur aniołów, jak również kilka filarów umieszczonych na zewnątrz świątyni. Jak podano, bazylika nie była ubezpieczona na wypadek trzęsienia ziemi. Mniejsze uszkodzenia odnotowano również w kościele miasteczka Mineral stanu Virginia, gdzie znajdowało się epicentrum trzęsienia. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Katastrofa humanitarna w krajach rogu Afryki Wschodniej powoli znika z medialnych doniesień. Tymczasem sytuacja głodującej ludności jest z każdym dniem bardziej dramatyczna, a przekazywana pomoc niewystarczająca. Przedstawiciele Caritas Somalia alarmują, że setki tysięcy ludzi wciąż czeka na żywność i leki, potwierdza to biskup Giorgio Bertin.
Najbardziej dramatyczna jest sytuacja najmłodszych. Liczby są przerażające. Szacuje się, że tylko w Somalii każdego miesiąca umiera z głodu 10 tysięcy dzieci poniżej 3 roku życia. Praktycznie każdego dnia śmierć głodowa zagląda w oczy 2 tysiącom ludzi zamieszkującym kraje dotknięte największą od 60 lat suszą.
Przedstawiciele Caritas wzywają do niezapominania o Afryce i zintensyfikowania wysiłków na rzecz niesienia konkretnej pomocy. Chodzi m.in. o otwarcie korytarzy humanitarnych na terenach objętych działaniem somalijskich rebeliantów i zapewnienie należytej ochrony transportom, tak by mogły one dotrzeć do głodujących. Coraz częściej słychać też apele o wprowadzenie w życie projektów długofalowych, które dadzą Afrykańczykom nadzieję na przyszłość. Jedną z rzeczy podstawowych jest drążenie studni głębinowych dających dostęp do wody.
Zaniepokojenie brakiem bezpieczeństwa w Burundi wyrazili biskupi tego kraju. W specjalnym oświadczeniu złożonym na ręce prezydenta wskazują, że obecna sytuacja może podminować dokonujący się proces demokratyzacji. Pojednaniu narodowemu zagraża brak bezpieczeństwa oraz szerzący się wśród polityków deficyt wzajemnego zaufania, piszą burundyjscy biskupi. Apelują jednocześnie o podjęcie dialogu, który pozwoli zapobiec kolejnej fali przemocy i doprowadzi do budowania pokoju.
Burundi wychodzi na prostą po kilkudziesięciu latach wojny domowej między Hutu i Tutsi. Choć nie dokonało się tam ludobójstwo jak w sąsiedniej Rwandzie, to i tak konflikt pochłonął tysiące ofiar. Od kilku lat panuje pokój, jednak armia nie jest w stanie ukrócić działalności rebeliantów, którzy w dużej mierze przekształcili się obecnie w zwykłych rzezimieszków. Napady rabunkowe są na porządku dziennym, a wiele dróg zamykanych jest na noc ze względów bezpieczeństwa.
O tym, że sytuacja w Burundi wciąż daleka jest od normalności, przekonała się ostatnio grupa zakonnic i księży. Bandyci napadli na 3 wiozące ich samochody. Jadącego w jednym z nich policjanta zabili. 4 siostry i kapłan zostali dotkliwie pobici. Ze względu na ciężki stan 2 z zakonnic zostały ewakuowane specjalnym samolotem do szpitala w Niemczech.
Na 3 miesiące przed wizytą Benedykta XVI w Beninie kraj ten zniósł karę śmierci. Już wcześniej zawieszono tam wykonywanie wyroków kończących się pozbawieniem życia. Tym samym Benin stał się 17. krajem w Afryce, a 106. w świecie bez kary śmierci. Decyzja benińskiego parlamentu została nazwana krokiem ku sprawiedliwszej przyszłości. Prace ustawodawcze trwały od dawna. W ciągu ostatnich 5 lat aktywnie włączyła się w nie działająca w Beninie wspólnota świętego Idziego, popularnie nazywana rzymską ONZ.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Upokój i szacunek oraz unikanie prowokacji, aktów przemocy w czasie trwającego 48-godzinnego strajku generalnego w Chile zaapelował arcybiskup Santiago. Przewodniczący chilijskiego episkopatu wezwał władze i opozycję do dialogu i odnowy zaufania. Natomiast studentów biskup Ricardo Ezzati zachęca do szacunku dla daru życia, które poważnie narażają przez ponadmiesięczną głodówkę.
Chilijska młodzież zorganizowała strajk głodowy na wieść, że ograniczona zostanie darmowa edukacja. W proteście bierze udział 30 studentów. Niektórzy z nich głodują już prawie 40 dni. Z kolei innych 400 młodych idzie w ponad 100-kilometrowym marszu protestu ze stolicy Santiago de Chile do siedziby parlamentu Valparaíso. Wciąż dochodzi też do aktów przemocy na ulicach. Kościół chilijski zachęca władze i odpowiedzialne instytucje do głębokiego przeanalizowania, które z żądań protestujących są prawdziwe i istotne. Mieszkańców kraju dotknęły najbardziej ograniczenia w polityce socjalnej, zmiana prawa pracy oraz reforma systemów edukacji i służby zdrowia. Uczestnicy strajku podkreślają, że z wysokiego 6,5% wzrostu gospodarczego korzystają w Chile tylko ludzie bogaci.
Ponad 50 australijskich zwierzchników religijnych wystąpiło przeciwko legalizacji związków homoseksualnych. Zabiegają o to w Australii 2 partie polityczne. Liderzy religijni przypominają, że osoby tej samej płci nie są w stanie założyć rodziny, a powierzanie ich opiece dzieci jest łamaniem powszechnie uznanego prawa najmłodszych do posiadania obojga rodziców, ojca i matki.
Australijscy duchowni przypominają, że świadectwem konsekwencji liberalnego podejścia do rodziny były niedawne zamieszki w Londynie. Okazuje się, że poważny odsetek londyńskich chuliganów to młodzi bez ojca, czytamy we wspólnym oświadczeniu ponad 50 liderów religijnych. Co ważne, wśród sygnatariuszy apelu znaleźli się również zwierzchnicy luteranów, anglikanów i metodystów, a zatem wyznań, których postawa względem homoseksualizmu bywa niekiedy dość liberalna.
Kościołowi zależy na trwałości związków małżeńskich, a nie na tym, by śluby odbywały się w bajkowej scenerii czy innych romantycznych inicjatywach. W ten sposób politykom Liechtensteinu odpowiedział arcybiskup stołecznego Vaduz. Arcybiskup Wolfgang Haas rozczarował tamtejszy rząd, który w wyremontowanym zamku Gutenberg w Balzers zamierzał organizować przyjęcia weselne. Zamek, będący wizytówką Liechtensteinu, ma własną kaplicę, ale nie udziela się w niej sakramentu małżeństwa. Katolickie pary mogą go otrzymać w 10 parafiach kraju.
Rząd oczekiwał, że zgoda na kościelne śluby na zamku wpisze go na listę lokalnych atrakcji. Kościół odniósł się jednak do tej inicjatywy bardzo sceptycznie, ponieważ ten sam rząd bynajmniej nie jest zainteresowany polityką prorodzinną. Na wrzesień zapowiedziano referendum w sprawie liberalizacji aborcji. Z kolei przed wakacjami obywatele Liechtensteinu zaakceptowali prawo do tzw. związków partnerskich. Tamtejsi politycy pracują także nad ograniczeniem finansowania wspólnot wyznaniowych, a nawet nad cenzurą programów w szkołach prowadzonych przez Kościół katolicki. W opinii arcybiskupa Haasa rozdział Kościoła i państwa w Liechtensteinie jest już faktem od kilkunastu lat, dlatego winno to mieć wyraz także w wymiarze publicznym.
Uczciwość, sprawiedliwość i odpowiedzialność to fundamenty Ukrainy, w jakiej chcemy żyć, napisał arcybiskup Światosław Szewczuk w orędziu z okazji 20-lecia niepodległości tego kraju. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zwrócił w nim uwagę, że rozpad Związku Radzieckiego i bezcenny dar wolności winny być dla Ukraińców motywem modlitwy dziękczynnej, ale i zastanowienia nad narodową przyszłością.
Rocznica ogłoszenia niepodległości w przekonaniu arcybiskupa Szewczuka jest doskonałą okazją do refleksji nad tym, jakiej Ukrainy pragniemy i jakiej mamy potrzebę. Hierarcha w swym orędziu zwraca uwagę na rolę sprawiedliwości społecznej, która opiera się na moralności osób, ponieważ uczciwi obywatele są niezawodnym wsparciem sprawiedliwych władz. Odnosząc się do tych ostatnich, ukraiński duchowny zauważa, że sprawiedliwość w swej istocie nie jest czymś represyjnym i karzącym, ale winna wyzwalać i zbawiać. To w końcu sprawiedliwość wymaga od nas poszanowania innych osób, niezależnie od ich pochodzenia, przekonań politycznych i religijnych. Sprawiedliwość wymaga także braku przyzwolenia na ekstremizm, przemoc i brak szacunku dla pokoju społecznego. Czytamy w orędziu kijowsko-halickiego arcybiskupa większego z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy.
Zagadnienia ekonomiczne, prezydencja Polski w Unii Europejskiej, współczesne problemy rodziny oraz podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie to tematy, które między innymi podejmują biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze. W jednodniowym spotkaniu uczestniczy około 40 pasterzy kościołów lokalnych.
Jak powiedział biskup Stanisław Budzik, sekretarz episkopatu, biskupi omawiają temat polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w związku z planowanymi na wrzesień modlitwami w Polsce i w Brukseli z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu.
Chcemy się też włączyć w modlitwę o jedność duchową Europy. Widzimy, że ta jedność ekonomiczna się rwie, jeżeli nie będzie miała solidnej podstawy duchowej, solidnego sięgnięcia do tej tradycji i tej jedności, którą budowała kiedyś Europa chrześcijańska.
Temat rodziny podejmowany jest w kontekście przyszłorocznego 7. Kongresu Rodzin, który odbędzie się w Mediolanie. Biskup Stanisław Stefanek ma nadzieję, że Polacy w sposób istotny włączą się w to spotkanie.
Polska jest jednym z 6 krajów, który bierze udział w badaniach na temat wpływu więzi rodzinnej na ogólne dobro społeczne. Ten dorobek zaniesiemy na kongres.
Ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu, podkreślił, że z pewnością biskupi odniosą się także do aktualnych zagadnień.
Zbliżają się wybory parlamentarne, dlatego należy się liczyć z oświadczeniem, z dokumentem związanym właśnie z tym ważnym wydarzeniem w życiu społecznym naszego kraju.
Rada Biskupów Diecezjalnych potrwa do wieczora. Jutro spodziewany jest oficjalny komunikat. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.